Pierwszy przystanek będzie przy katedrze, jeżeli ktoś się zgubi, to po prostu poczekamy. Drugi przystanek będzie przy kolejce wąskotorowej. Dobra? Kto jeszcze nie ma roweru?
Jesteśmy na Placu Wolności, ze mną są...
Łukasz Długowski jestem.
Autor książki.
Mikrowyprawy w Wielkim Mieście, tak, właśnie.
Jak również autor bloga i uczestniczka jego wyprawy. Można powiedzieć, że również podróżniczka.
Kosa Kosowska, nie napisałam jeszcze książki, ale dziękuję.
Zabiera za chwilę ludzi za miasto, udowadniając, że po to, żeby spędzać wakacje albo odpoczywać od miasta, nie potrzeba stale specjalnie daleko wyjeżdżać. Dokąd jedziecie?
Żeby przeżyć przygodę, w ogóle nie trzeba wyjeżdżać, nawet nie zabieram ich za miasto. To jest największy mit, w który ja też wierzyłem przez lata, że żeby przeżyć przygodę, trzeba pojechać na biegun do Patagonii, do Norwegii, odciąć się od świata, pojechać w najbardziej bezludne miejsce, jakie można znaleźć. I to wszystko jest bajka. Nie trzeba. Przygoda jest w nas. Można ją przeżyć nawet na Placu Wolności, który normalnie jest betonową pustynią, a Festiwal Malta zrobił z tego super zielone środowisko.
Skąd pomysł na wyprawy na bliskie odległości?
Z mojej największej życiowej porażki, jak pewnie powiedzieliby niektórzy, z tego, że chciałem być wielkim podróżnikiem i robić właśnie wielkie rzeczy, być jak Fridtjof Nansen, jak Kamiński, jak Wielicki i ruszyłem w taką moją podróż, która miała być początkiem wielkiej podróżniczej kariery, samotnie na nartach przez Norwegię z Bergen do Oslo. I po kilku dniach zawróciłem, bo stwierdziłem, że to nie jest tego warte, że ja mam w domu syna, mam dziewczynę, mam rodzinę. Jest trzeci stopień zagrożenia lawinowego i jak coś mnie przykryje, czytaj lawina, to nikt mi nie pomoże. No i nie chciałem tego. Stwierdziłem, że przejście z punktu A do B nie jest warte tego, żeby tracić zdrowie albo życie.
Znaczy, że krytycznie patrzysz na podróżników, którzy jednak wskakują na Mount Everest?
Czy ja krytycznie patrzę na nich? Jeżeli tego potrzebują, niech to robią. Natomiast ja już tego nie potrzebuję. Dla każdego coś dobrego. No jeżeli ktoś lubi ciasto cytrynowe, niech je. Jeżeli nie, to niech je pomarańczowe. Nie mam potrzeby krytykowania kogoś za to, co robi.
Dokąd była twoja pierwsza mikrowyprawa? Wiem, że pewnie za furtkę, bo powiedziałeś, napisałeś bardzo ładnie w książce, że przygoda czeka za furtką.
Tak, no bo tak de facto jest. Moja pierwsza mikrowyprawa trafiła mi się zupełnie przypadkiem. Nie mogłem się spotkać z moim kumplem, bo byliśmy oboje bardzo zajęci i co chwilę przekładaliśmy, albo to praca się przedłużyła, albo to trzeba było zakupy zrobić, albo to coś tam. No i w końcu stwierdziłem, że skoro nie możemy się spotkać w ciągu dnia, to spotkajmy się w nocy, bo przecież gdzieś w nocy trzeba spać. To dlaczego nie możemy spać na przykład na Łasze Wiślanej? No i pojechaliśmy za Warszawę. Pod Warszawę nawet, na granicy dosłownie miasta. Rozłożyliśmy śpiwory na Łasze Wiślanej, zrobiliśmy sobie ognisko, pogadaliśmy, przespaliśmy się i następnego dnia rano pojechaliśmy do pracy, bo to było w ciągu tygodnia w dni robocze.
Twoje mikrowyprawy odbywają się nie tylko w taką pogodę jak ta, czyli właściwie letnią.
Czyli za chwilę burzową. Nie, mikrowyprawy to jest pomysł na cały rok. Tylko, że jesienią i zimą trudniej ludzi wyciągnąć, bo wydaje mi się, że jak jest zimno, no to już strach wychodzi z domu, a myślę, że wtedy tym bardziej powinniśmy wychodzić z domu, bo się nie popada w depresję po prostu.
Co się czuje, nocując 1,5 kilometra na przykład od domu, tylko nie w swoim łóżku, a na przykład w jakichś krzakach?
Wolność, spokój, słyszysz ciszę przede wszystkim, jeżeli jesteś w jakimś terenie zielonym. I wyjście poza taką codzienną rutynę. Dla mnie to jest strasznie ważne, bo no ja też o tym piszę w książce, w tych mikrowyprawach w Wielkim Mieście, że my na co dzień tworzymy takie kaniony, w których się poruszamy, że spotykamy tych samych ludzi, chodzimy do tych samych sklepów, restauracji, teatrów i tak dalej, i tak dalej. Wydeptujemy sobie taką ścieżkę i ta ścieżka po kilkunastu latach ma głębokość kanionu Colorado. Po prostu niczego z tego kanionu nie widzimy. Widzimy codziennie to samo, więc jak się wyłamiesz z tej rutyny i pójdziesz sobie zanocować, nie wiem, na wzgórzach na Morasku albo w Puszczy Zielonce, albo, nie wiem, nad Maltą, to nagle świat ci staje do góry nogami i widzisz, że życie może wyglądać inaczej, że ta twoja codzienna rzeczywistość i te problemy w pracy albo w domu, które ci się wydawały największymi problemami świata, stają się nieważne, bo patrzysz sobie w niebo i myślisz o... No i wtedy już te twoje problemy nic nie znaczą.
Skąd pomysł na książkę?
Od wydawnictwa.
Ale publikowałeś się gdzieś wcześniej? Pisałeś, jak to był, pierwszy fanpage, a potem książka?
W ogóle to było tak, że oryginalnym autorem tej koncepcji jest Alastair Humphreys, brytyjski podróżnik, i on wymyślił Microadventures. Ja się nim zainspirowałem. Później się wydawnictwo zgłosiło i stwierdziłem, że czemu nie? Dobra, robimy. No i poszło.
Najdziwniejsza mikrowyprawa?
Moja najbardziej absurdalna mikrowyprawa to była mikrowyprawa, która kosztowała mnie 10,50, czyli tyle, ile mnie kosztowały worki na śmieci. Z kumplem spakowaliśmy nasze ciuchy do takich grubych, czarnych worków na śmieci, wrzuciliśmy je do plecaków i wskoczyliśmy do rzeki. i po prostu płynęliśmy z prądem. Tam, gdzie się dało, płynęliśmy, tam, gdzie się nie dało, szliśmy. No i to było totalnie głupie, ale bardzo wyzwalające, bo też taką ważną częścią mikrowypraw jest dla mnie to, żeby robić rzeczy, które są totalnie bezużyteczne, z których nic nie przychodzi społeczeństwu, mi, poza przyjemnością samego jej robienia. To jest taki powrót do stanu dziecięcego, kiedy robiliśmy rzeczy tylko po to, żeby je robić, nie po to, żeby poprawiać swoje wyniki w maratonie, żeby podnosić cięższe ciężary, żeby być lepszym w skoku w dal. To jest takie skrzywienie osoby dorosłej, która ciągle patrzy na siebie jako na kogoś niedoskonałego, jako na kogoś, komu ciągle czegoś brakuje. Ja uważam, że niczego nam nie brakuje. Jesteśmy fajni tacy, jacy jesteśmy. No i nie ma sensu się zadręczać, no. Więc się nie zadręczam i wskakuję do rzeki.
Od czego zacząć taką wyprawę? Wy za chwilę zaczynacie stąd, ruszacie, ale ci, którzy nie zdążą przyjechać tutaj, może złapią za twoją książkę?
Najłatwiejsza rzecz na świecie, jeżeli macie ogród, albo jeżeli wasi znajomi mają ogród, po prostu prześpijcie się w nim w nocy. Jednej nocy, w ciągu dnia roboczego.
W namiocie bez?
No, najlepiej bez, bo wtedy są najfajniejsze wrażenia, ale jeżeli będzie cykor, no to w namiocie. Ja też zaczynałem od namiotu, bo się bałem spać bez. Teraz już śpię po prostu w samym śpiworze na karimacie.
Pająki, myszy, krety?
Nic z tego was nie zje.
To wystarczy, żeby poczuć bakcyla, żeby iść dalej?
Niektórzy poczują i rzeczywiście będą chcieli iść dalej, a niektórzy stwierdzą, że to ich życie im jednak odpowiada i wolą, nie wiem, siedzieć na kanapie albo iść do kina. Nie ma w tym nic złego.
Czy lato kończy takie wyprawy naturalne?
No nie, nie, absolutnie. Tak, lato nie ma znaczenia. Każda pora roku jest dobra na mikrowyprawy. Jeżeli jest jesień, zima, po prostu potrzebujesz grubszego śpiwora albo cieplejszej kurtki, to wszystko.
A wszystko to można doczytać w książce.
Mikrowyprawy w wielkim mieście, tak jest.